Jacek Karnowski. Jest gościem Poranka Wnet. Jesteś redaktorem naczelnym tygodnika w sieci.
Redaktor naczelny tygodnika w sieci, portal w polityce.pl, telewizja w polsce.pl. Tak to brzmi pełne, właściwe przedstawienie.
Ale wszystkich jesteś redaktorem naczelnym?
Nie, ale no.
Jest, no tak,
przywołujemy. Moja aktywność również w tych mediach.
W polityce, w Polsce i sieci. Co robisz w Krynicy?
No, w Krynicy jesteśmy od lat partnerem forum z różną intensywnością. W tym roku dość skromniej, ale jest sporo ciekawych wydarzeń, także sporo obowiązków dziennikarskich, bo dla nas dziennikarzy to forum to jest także okazja do złapania trochę wiedzy, do złapania ciekawych rozmówców, umówienia się z ciekawymi rozmówcami. Mam tu zaplanowany jeden bardzo interesujący wywiad, zobaczymy, czy się uda zrealizować. Więc nie będę mówił
wjeżdża,
z kim.
Wjeżdża kolumna samochodów, czy twój bohater może być w tej kolumnie?
Nie, raczej nie. To podejrzewam premier.
Nie.
Czy jest to premier Rzeczpospolitej?
Nie, premier miał przyjechać o godzinie 13, ale być może tak.
To wygląda na delegację zagraniczną.
Wyskakują dziennikarze, biegną, korpus, ktoś wysiada, widzę nogę. I rękę też zresztą widzę, ale nie wiemy, kto przyjechał. Które auto jest twoim zdaniem głównym autem?
No myślę, że bliżej, bliżej tam gdzieś, nie widzimy.
Jeszcze bliżej nie, tam pierwsze auto widzimy, drugie, trzecie, czwarte, piąte, na końcu policja, ale kto to przyjechał, proszę państwa, pozostaje niewspodzianką. Widzę Łukasza Jankowskiego, który być
ale
może...
Ale przywiózł ładną pogodę.
To jest prawda. Chyba ten policyjny samochód przywiózł ładną pogodę. Dobrze. Może udaje się porozmawiać, umówić na wywiady, ale powiedz mi, czy czegoś ciekawego dowiedziałeś się, nowego w Krynicy?
Tak. Wczoraj bardzo ciekawy panel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o projekcie, który interesuje, myślę, również Radio Wnet, tak jak interesuje telewizję w Polsce.pl. Telemetria Polska, konkurencja dla Nielsena. Projekt długo zapowiadany, taki, który wydawał się trochę może takim fantomem, gdzieś tam słoniem w chmurach, ale chyba nabiera konkretnych kształtów. Podawano datę połowa przyszłego roku, no to już nie tak daleko. 26 tysięcy gospodarstw zamiast 2 tysięcy nielsenowskich. Badanie jednoźródłowe, to znaczy będą badali, co oglądasz w telewizji, czego słuchasz w radio, jak korzystasz z internetu, jakie strony, a nawet w przyszłości można badać, jakie billboardy oglądasz na ulicy. Także no, imponująca rzecz, dane GUS-owskie, więc takie bardziej wyważone niż ten panel Nielsena dyskutowalny. Bardzo ciekawe wydarzenie, także takie dramatyczne, bo na tym panelu przedstawiciel TVN, przedstawiciel reklamodawców, przedstawiciel domów mediowych, wiesz, w tle miliony złotych, setki milionów złotych. Atmosfera gęsta, ale wszyscy unikają takiego otwartego wypowiedzenia czy nazwania swoich interesów. Chociaż wiadomo, że wprowadzenie nowej telemetrii i uznanie jej przez rynek...
To jest ważny moment, bo ten rynek będzie się bronił przeciwko...
Będzie się bronił, ale jakby tam były deklaracje ze strony wszystkich, nawet ze strony dużych stacji, które najbardziej stracą, że są tym zainteresowani. No bo trudno powiedzieć, że jestem niezainteresowany lepszym narzędziem badawczym. Ale wiadomo, że obecny kształt, i to padało w czasie tej dyskusji, jest korzystny dla stacji dużych, tych monopolistów. I być może nikt by w ogóle tego problemu nie ruszył, gdyby ktoś tam nie postanowił nieco ukarać Telewizji Polskiej za zmianę linii programowej i ją w tym panelu Nielsena zdegradować, no co wywołało opór Telewizji Polskiej i dużo szumu. Tutaj duża zasługa Jacka Kurskiego. I no, pojawiła się jakby szansa na to nowe badanie. Zobaczymy, bardzo ciekawa sprawa.
To były zagadnienia techniczne, bo to rzeczywiście się pojawiła, idea się pojawiła jakiś czas temu, nie wiem, półtora czy dwa lata temu. Żeby zrealizować ideę, potrzebne są pieniądze i kompetencje. Czy te oba elementy są już w ręku, czy są pieniądze i czy jest wiadomo, kto i jak to zrobi?
No, robi to Krajowa Rada, jest takim podmiotem prowadzącym i z tego, co słuchałem, z tego, co usłyszałem, wnioskuję, że tam są kompetencje. Znaczy to rzeczywiście, tam jeden pan, no, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, przedstawiał prezentację, to wyglądało bardzo profesjonalnie. Witold Kołodziejski, szef Krajowej Rady, podkreślał, że to właśnie chce zrobić w porozumieniu z rynkiem, nie przeciwko rynkowi, chce mieć takie narzędzie, które przetrwa jakieś ewentualne zawirowania polityczne. No to oczywiście dyskusyjne, czy przetrwa. To wygląda profesjonalnie, a kto za to zapłaci? No, tam były głosy, że niech rynek sam płaci za swoje badania, no ale jak rynek finansuje tylko rozwiązania patologiczne, no to interwencja ze strony państwa jest pożądana.
Nie, ja nie myślałem o tym, żeby rynek namówić do czegoś takiego, bo rynek będzie oporny, tylko tyle, że z budżetu muszą być delegowane pieniądze po to, żeby móc to zrobić. I to musi być, nie wiem, 20 milionów, czy ktoś...
Ale chyba są delegowane, bo ten budżet Krajowej Rady znacząco wzrósł i to jest ten cel właśnie, badania telemetryczne. No poza tym to jest rynek wart miliardy. Jeżeli za cenę kilkudziesięciu milionów złotych możemy go uporządkować i także realnie spluralizować, to jest ważne, bo ten kwadropol, który był do niedawna, no on blokował jednak realny pluralizm. Te wielkie stacje miały tutaj rzekę pieniędzy. One często na przykład kupowały małe stacje nie po to, żeby je rozwijać, tylko po to, żeby blokować koncesje. I małe stacje są tym zainteresowane, tą zmianą. Zresztą duże telewizje, no wiesz, to się kończy trochę. No my tak mówimy, że publiczność spada, no ale wczoraj czytałem informację, udział faktów TVN rok do roku spadł o 23%, znaczy poziom ich udziałów spadł o 23%, więc nawet ci, którzy mają poczucie relatywnego panowania na rynku czy sukcesu, też bardzo dużo tracą. Gdyby stacje telewizyjne liczyły się tak jak prasa, to znaczy podawały, mam tylu i tylu widzów, to te spadki wyglądałyby dramatycznie. Tam stosuje się pewną sztuczkę, podaje się procentowy udział w rynku, który się w mniejszym stopniu zmniejsza niż liczba widzów, co nieco maskuje ten obraz.
Przyznam się, że nie czytałem najnowszego tygodnika sieci. Nie czytałem, ale zamierzam przeczytać. Tam jest artykuł Mai Narbut na temat pana Biedronia.
Tak, polecam państwu bardzo tę publikację, warto sięgnąć, bo o Robercie Biedroniu dużo słyszymy, ale tutaj mamy sytuację czystą. Rasowa reportażystka, dziennikarz śledczy, pojechała do Słupska, spędziła tam kilka dni, skupiła się na tym temacie i sprawdziła, jak to w tym Słupsku rzeczywiście jest. No wyłania się obraz czarniejszy, niż mogliśmy się spodziewać. To jest po prostu chucpa. Pic i fotomontaż, tak można powiedzieć. Prezydent, który bawi się, który naciska na efekt wow, czyli no co może robić, odsłania, ogłasza, zapowiada. Później to nie jest kończone. No byle jakość, niechlujność i zabawa pana prezydenta, który rzadko bywa w Słupsku, a miasto leży i kwiczy. Najwyższy poziom emigracji spośród porównywalnych miast Pomorza Zachodniego, to też sporo mówi, prawda? No, czyli to jest jasna wskazówka, że Robert Biedroń ucieka od werdyktu wyborczego. Nie jest tak, że odniósł sukces w Słupsku i mówi teraz odniosę sukces w Polsce. On ucieka od werdyktu wyborczego.
Czyli nie chce startować, żeby nie przegrać, ale tutaj w kuluarach, czy na tym ślicznym deptaku w Krynicy mówi się o tym, że on jakąś nagrodę może tu dostać.
Nie, to jest taki rodzaj, no może nie fake news, ale takiej informacji tabloidalnie skrojonej. Forum Krynickie działa w ten sposób, że zawsze są nominacje i każdy może zgłosić nominację.
A ty jesteś w kapitule?
Ja jestem w tej radzie programowej, też mogę zgłosić kogoś, kogo widzę jako pretendenta. No, zgłoszenie niczym nie skutkuje. No, ta lista, nie wiem, tam, czy jest jakaś wymagana liczba głosów poparcia, ale to nie oznacza absolutnie przyznania nagrody. Moim zdaniem nagrodę dostanie w tym roku, tak czuję, ktoś z zagranicy. Jakiś polityk zagraniczny. Tak to się zresztą w tej historii forum przeplata. Rządzący, prawda, inny rządzący, a później jakiś ekonomista, a później ktoś z zagranicy, taka czwórpolówka można powiedzieć, no co jest też racjonalne z punktu widzenia organizatora, który nie ma łatwego chleba, operując między potężnymi, często wrogimi sobie siłami. Nie ma łatwego chleba.
Coś się w tej atmosferze Krynicy przez lata zmieniło?
Tak, znaczy to są... Pamiętam moją pierwszą Krynicę, to było zaraz chyba jak powstał portal w polityce.pl, czy nawet jeszcze jak byłem reporterem Wiadomości, czyli to mógł być gdzieś rok 2006-2007, to ten deptak wyglądałby następująco. Widziałbyś tutaj takie korowody ukraińskich oligarchów. Idzie ukraiński oligarcha, pan w średnio starszym wieku zazwyczaj, a za nim młoda żona trofeum i cały taki wielki orszak współpracowników, asystentów, pomagierów. Taka hierarchia nawet w tym pochodzie bardzo widoczna. Bardzo dużo języka ukraińskiego, rosyjskiego wówczas się słyszało. Teraz to niemalże zanikło.
Nie, ukraiński można. Dużo.
Ale
dosyć.
Nie w tym stopniu, uwierz mi, jak to bywało.
Nie wiem, czy wolę oligarchów ukraińskich, czy komunistów chińskich, których widziałem tutaj wielu z tymi czerwonymi znaczkami.
Chyba oligarchowie chińscy mają więcej pieniędzy. No też na pewno bywały takie krynice bardzo zdominowane przez Platformę, takie wręcz święta Platformy. Obecny obóz rządzący jest tutaj intensywnie obecny, ale on nie ma w sobie takiej tendencji do celebrowania tej władzy tak w sposób widoczny. Być może dobry styl narzucony przez Jarosława Kaczyńskiego skutkuje, że ci prezesi boją się czasem może tak szaleć, a za Platformy bywało tu naprawdę barwnie, wesoło, rozrywkowo.
Byłem pod wrażeniem rozmowy z byłym burmistrzem Pelplina. Przysłuchiwałeś się, Michał się przysłuchiwał.
Nie przysłuchiwałem się, niestety.
Przysłuchiwał się tej rozmowie. Teraz były burmistrz Pelplina jest wiceprezesem Lotosu, ale nie o Lotosie mówił, tylko o Pelplinie, o władzy samorządowej. Taką rozmowę, która cię zaskoczyła, z kimś miałeś?
Znaczy, byłem niedawno w Pelplinie, rzeczywiście. Piękne miasteczko. No, jedyna uwaga, którą mogę mieć, to rzeczywiście dość uboga oferta gastronomiczna. No, byliśmy z rodziną.
Na pizzy. Ja byłem tam.
Ja znalazłem tam jakiś zajazd i była całkiem niezłe dania, ale jeden jedyny, wiało straszliwie, zwiedziliśmy tę bazylikę czy katedrę z rodziną, no i to był problem ze znalezieniem czegoś gdzie można przysiąść, ale było to trochę poza sezonem, więc może
w sezonie
jest usprawiedliwienie. Dzisiaj chcę zajrzeć
tak
na przykład na debatę z udziałem Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer o 10:45 tu w tym namiocie z napisem Małopolska. To jest taki mój plan na dziś, żeby posłuchać, co mają do zaproponowania.
Jest debata
może
ciekawa, debata też pójdę, ale jest debata o 17:30 chyba na temat bezpieczeństwa. To jest coś ciekawego. No i są dwie chyba debaty z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jedna o zdrowiu, a druga pewno...
Jedna jest o sporcie na pewno.
O sporcie, a nie o... No, sport, zdrowie, gospodarka, pożyjemy, zobaczymy. Na zakończenie naszej rozmowy powiedz, czy byłeś na konwencji PiS-u?
Nie byłem na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Obserwowałem ją oczywiście na ekranie telewizora, bo telewizja w Polsce.pl przeprowadziła także transmisję. Sprawne wydarzenie, myślę, że adekwatne. No, na pewno imponuje to, jak premier umie pracować nad sobą, jak się rozwija. To jest człowiek, który rzeczywiście dostrzega to, co może być jego słabszym punktem i temu poświęca energię. To było już takie rasowe przemówienie. Bardzo dobre przemówienie prezesa Kaczyńskiego. Zwróciłbym tu zwłaszcza uwagę na akcent dotyczący jedności. To jest niezwykle słuszna diagnoza, że obóz podzielony jest takim obozem, który przegra. No, te zasoby prawicy nie są tak duże, żeby tutaj szastać na lewo i prawo i takie dążenie do tego, żeby to wszystko ułożyć, ustabilizować jest czymś, co na pewno zasługuje na uznanie i to świadczy o dobrym rozeznaniu tego, gdzie jesteśmy.
A twoje przewidywania na wybory samorządowe?
Bardzo trudno będzie wygrać jakieś duże miasto, moim zdaniem. Takie realne przyjrzenie się, może gdzieś pojawi się szansa na zasadzie takiej, w kandydat PiS-u wchodzi do drugiej tury i gdzieś tam jakiś rozłam w obozie tym takim dotychczas rządzącym. W Warszawie bardzo trudno, chociaż Jaki walczy jak umie i nawet chyba przesadza czasem z tą aktywnością, bo się może przewrócić po prostu z wysiłku. Wrocław trudno, Gdańsk bardzo trudno, Kraków, może tutaj Małgorzata Wasserman zrobi jakąś dużą niespodziankę, trudno będzie. Sejmiki tutaj myślę, że będzie jednak spora zmiana i tam 5 czy 6 przejdzie w ręce obozu rządzącego.
wywiad z Grzegorzem Schetyną, ostatni, nie pamiętam, gdzie się ukazał, ale czy czytałeś, czy nie czytałeś o tym, co Platforma zamierza zrobić i kogo...
Impeachment.
Tak.
No to jest taki z jednej strony świat fantazji, fantasy world, można powiedzieć. Jak idzie źle, to można uciec w coś takiego, no bo to nawet tak technicznie patrząc, no co z tego, że on zrobi referendum i załóżmy, większość powie, że jest za odwołanie prezydenta, no to niczym nie skutkuje, no takiego narzędzia nie ma w polskiej konstytucji. No ale to jest taka też, myślę, też taki pokaz, znaczy inaczej, czasem coś tam mówią i jest w tym bardzo dużo pragnienia zemsty, a co sobie myślą, to możemy tylko zgadywać. I tam jest chyba wręcz no, jakaś pasja zemsty. Żyją tym, żywią się, więc tu też trzeba mieć świadomość, że po ewentualnej przegranej tego obozu, który rządzi, zemsta będzie krwawa, tak sądzę.
Wystąpienie Lecha Wałęsy też się wpisywało w to wszystko.
O tych śledziach masz na myśli? Karmieniu obecnie rządzących śledziami solonymi z dna beczki bez wody. Takie ma wizję Lech Wałęsa. Sadystyczne.
A my pijemy kawę w Krynicy. Bardzo...
Mi nie podano kawy w Radio Wnet. Ale trudno. Krzysztof nie przeczytał tygodnika. Same klęski.
A czy ty Kurier Wnet przeczytałeś?
Przeglądam Kurier Wnet bardzo regularnie. Ostatnio nawet kupiłem.
No, to jestem pod wielkim wrażeniem. Czy mogę się z tobą podzielić moją kawą?
Nie, już pójdę.
Jacek Karnowski.
Dziękuję.
W sieci, w polityce i w Polsce był gościem. I w Krynicy był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
A w studiu Radia Wnet sok z gór popija jabłkowo-marchwiowy, czyli zdrowy. Gabriel Janowski, dzień dobry panu.
Kłaniam się pięknie panu redaktorowi, pani operator i słuchaczom.
Pan przyjeżdża właściwie co kongres to pan jest tutaj?
Tak się składa.
Po co? Tylko blisko do mikrofonu. No dobrze, co się w Polsce dzieje zdaniem Gabriela Janowskiego?
Dużo się dzieje, dużo mam, przykro mi to powiedzieć, już od samego rana niepokoju, ale to nie wynika ten niepokój z Krynicy, tylko ogólnie, dlatego że wiele jest spraw, które winny być szybko i zdecydowanie rozwiązywane, a się, tak mówiąc, po ludowemu ślimaczą.
Na przykład?
No na przykład sprawy w rolnictwie ASF, choćby, prawda, sprawy związane z tymi klęskami, nazwijmy, no z suszą, z tymi cenami, które w tej chwili dobijają rolników. To wszystko składa się na taki dosyć ponury obraz tej naszej rzeczywistości.
No to jest
to
tak.
Mówię o rolnictwie.
To albo popatrzmy na rolnictwo, ale to jest tak. ASF no to jest pomór, z którym bardzo trudno walczyć. Jak pan będzie walczył jednocześnie z mikrofonem i z sokiem, to się źle skończy dla pana garnituru, dla słuchaczy radia i dla wszystkich innych.
Nie, na tyle sprawność mam, że mogę nawet trzymać mikrofon, sok w drugiej ręce i mówić.
A no proszę bardzo, i grać na akordeonie.
A wczoraj do godziny, której tańczyłem, wszyscy tutaj już popadali, a ja jeszcze tańczyłem. No.
Ale gdzie? Tu?
A tu oczywiście. Po tym
były tańce?
Ależ tak, przepiękne, fantastyczne. Ale przykro powiedzieć, że dzisiejsze panie jakby odwykły od tańczenia w ogóle. No.
Nie, jak to?
Bo może... Stoją, gapią się, słuchają, a nie chcą tańczyć. No.
No, po prostu jakaś pani dała panu kosza. I
żadna
tak,
mi
i teraz...
nie dała, wprost przeciwnie. Wszyscy ze wszystkimi, które prosiłem, tańczyłem, ale w ogóle panowie też stoją, panie stoją, słuchają, nie tańczą. Ale to już tak na marginesie.
Czasami powinni pojechać na dobre dożynki, żeby sobie przypomnieć, albo na wesele, tak? Żeby sobie
dokładnie,
przypomnieć,
tak.
Jak to się robi, jak się śpiewa. Dobrze, ASF, no jest trudna sytuacja, tak? No
bo bardzo.
Bardzo trudna sytuacja, tylko bardzo trudno rozwiązać ten problem. To nie jest tak, że przychodzi ktoś, minister czy ktokolwiek inny, mówi, dobrze, to teraz nie chorujcie, drogie świnie.
Otóż właśnie tym się różni rolnictwo od
innych. Do mikrofonu.
Tak, już będę, ale to dobrze, będę bardzo blisko trzymał, żeby słuchacze byli poinformowani z pierwszych ust.
Po prostu usłyszeli.
Usłyszeli,
tak?
Dobrze.
Warto, żeby w radiu było słychać.
Dobrze, dobrze. Więc problem jest, powiedziałbym, taki, że nie rozumie się w Polsce specyfiki odrębności rolnictwa. Bo jeżeli będzie na przykład na linii technologicznej jakiejś przemysłowej awaria, no to się zatrzymuje, prawda? Ciąg technologiczny, przychodzi mechanik, zabiera mu to godzinę, dwa dni, czy nawet więcej, jeżeli jest poważna awaria, i się uruchamia produkcję. W rolnictwie jest zupełnie inaczej. Otóż uruchomienie takiej produkcji, czy zatrzymanie pewnych awarii jest szalenie trudne.
No dlatego, właśnie.
Bo to nie tylko człowiek tam i technika, ale i również przyroda, prawda? Jest to niejako włączone. Zresztą to jest, my jesteśmy częścią przyrody. Jeżeli ją coraz bardziej niszczymy, demontujemy, no to i skutki tego są właśnie takie, jakie w tej chwili obserwujemy choćby z tym ASF-em. Inaczej mówiąc, był moment w 2014 roku, że można było ASF zatrzymać, bo było kilka ognisk. Niestety...
No nie zatrzymano.
I jest marsz w tej chwili, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, prawda? W Wisłę już
i dojdziemy ASF do, dojdziemy do Niemiec.
Tak, ASF już przeszedł Wisłę, dojdzie do Warty, to jest tam w Wielkopolsce największa produkcja trzody, w Kujawach podobnie jest olbrzymia produkcja i w związku z tym ta produkcja może być, czy chów trzody,
no dobrze, ale minister, jakiś nowy minister rolnictwa, jakieś środki obronne chce coś z tym zrobić skutecznie, przynajmniej koncepcję ma jak...
To... Nie, tak, nie. Krzysztof Ardanowski rzeczywiście jest ministrem, powiedziałbym, znakomicie przygotowanym do tej funkcji, natomiast on działa też w pewnym środowisku, nazwijmy to rządowym, politycznym i tu nie wiem na ile jest rozumiany przez samego pana premiera, myślę, że jest trochę gorzej już z tym środowiskiem politycznym, ale życzę mu oczywiście, żeby no, działał przede wszystkim
dobrze
skutecznie.
Dobrze, jeśli chodzi o suszę, no to jest tak, że jakieś pieniądze rząd znalazł na pomoc rolnikom. To jest
no
chyba
wczoraj
800 milionów złotych.
No to są różne tam liczby podawane, to nie wczoraj... Minister mówił, że dodatkowo mają być jakieś pieniądze jeszcze przeznaczone na tę, nazwijmy to, jako rekompensata dla rolników, ale powiadam, to wszystko jest tak zbiurokratyzowane, tak niespójne już choćby, jeżeli idzie o ocenę, o kryteria, jakie obowiązujące. Rolnicy są mocno, mocno zaniepokojeni, by nie powiedzieć rozgoryczeni. I niektórzy w ogóle nie składają, bo na przykład jeżeli mają produkcję mieszaną, roślinną i zwierzęcą, to już na starcie, jak powiadają, są poszkodowani, ponieważ te przeliczniki właśnie dyskryminują, krótko mówiąc, tych, którzy mają
no ale jak A jak, ale jak te pieniądze, jak inaczej?
Jaki nie, ja nie jest mówię sposób? Tutaj o pieniądzach, ja mówię w ogóle o innym w tej chwili podejściu do tych spraw. To muszą być przede wszystkim jasne reguły, to po pierwsze. Po drugie, musi być znakomicie lepsza działalność służb, poczynając od samorządowych, bo one w części też są w to włączone.
A pan startuje w jakichś wyborach, czy nie?
Ja nie startuję w tych wyborach, będę startował w wyborach prawdziwych.
O, no proszę bardzo. Siła, energia jest.
A.
Skoro tańczył pan do rana i ostatni zszedł z parkietu, znaczy, że pytanie było tylko retoryczne, to jeszcze ostatni punkt, czyli ceny, tak? Bo są niskie ceny, jest urodzaj, są niskie ceny.
Też kilka, powiedziałbym, tutaj elementów, jeżeli chodzi o ceny. Po pierwsze, no niestety, kiedy była koniunktura na produkty i ceny wysokie, bardzo często rolnicy no, sadzili czy dosadzali, prawda, powiększali swoje plantacje, nie zastanawiając się, że przychodzi też czas dekoniunktury, prawda, że będzie nadmiar tych produktów. Ale w normalnych krajach to ten nadmiar poprzez to, co się ma we własnych rękach, mówię, narodowych, przetwórstwo, handel i tak dalej, no to się to przetwarza i mówiąc obrazowo, na półki można odstawić te drzemy i za pół roku je sprzedać, prawda?
No, Józef przygotował Egipt na
dokładnie, no, na czas nieurodzaju, no, prawda? I w normalnym kraju tak się to robi. W Polsce niestety, ponieważ oddano za psi pieniądz przemysł rolno-spożywczy obcemu kapitałowi, to on dyktuje wedle własnej wygody, nazwijmy to, i kalkulacji, które niekoniecznie są zbieżne z interesem polskich rolników i Polski jako całości. Więc to są gry rozmaite. Nie czas, żeby tu w tej chwili rozwijać ten problem, ale powiem tak. To, co minister poprzedni proponował, powołanie holdingu spożywczego, który miałby niejako pośredniczyć czy brać czynny udział.
I ta idea wróciła.
Ta idea zwróciła, powiedziałbym, w formie zmodyfikowanej, bo poprzedni minister mówił o 70 spółkach, które mają tworzyć ten koncern spożywczy, co było oczywiście absurdem, bo nawet spółka stadnina, państwowa stadnina koni miała być włączona. Ja pytałem nawet, jaki związek ma, prawda, stadnina z Polskim Cukrem, bo on, czyli ta firma miała i ma być tym kręgosłupem, no więc odpowiadałem, że ma, bo koń cukier lubi, prawda? Więc można paradoksalnie.
Ale z kolei cukier też przeżywa kłopoty.
Cukier też przeżywa kłopoty, na to się składa kilka elementów. Przede wszystkim nie bardzo dobre zarządzanie. Obserwujemy to od...
Udało się panu Gabrielowi napisać
ostatniego soku, czasu, mówiąc, no, prawda, gdzie zmiany prezesów doprowadzają do tego, że tam nie ma ciągłości, prawda, jeżeli chodzi o zarządzanie skuteczne, to po pierwsze. Po drugie, po wprowadzeniu czy zniesieniu kontyngentów czy kwot na cukier w październiku 2017 roku, no ten rynek, nazwijmy teraz w cudzysłowie, jest destabilizowany, jeżeli chodzi o rynek polski, przez koncerny niemieckie, poprzez choćby stosowanie cen dumpingowych na cukier. Jeżeli cukier kosztuje złotówka, a koszty wytwarzania są złoty 50, no to jak tu można mówić o normalnym...
Ale co uda się niemieckim cukrownią wykończyć polski cukier?
Przecież był zamiar od początku, żeby przejąć w całości polski przemysł cukrowniczy.
No był.
I nie byłem, wiemy, nie jestem gołosowny, bo to mówił nawet szef takiej międzynarodowej organizacji, Peter Baron, szczerze.
Ale teraz, a teraz może to się udać?
Może się udać, dlatego że po pierwsze niemieckie koncerny i w ogóle działają dalekowzrocznie i taki konkurent, jakim jest polski cukier, no nie po drodze, prawda? Więc, ale pomijając już tu, konkurencja jest, będzie i była, chociaż oczywiście jedni konkurują w sposób, nazwijmy to, uczciwy, inni nie do końca, tak. W każdym razie, polski cukier w jakiejś części jest w tej chwili zagrożony, a przypomnę, że mamy 40% rynku, 7 cukrowni zmodernizowanych, nowoczesnych, i idzie o to, żeby nadal zachować w polskich rękach choćby tę cząstkę przemysłu cukrowniczego. I tu wielka odpowiedzialność w tej chwili będzie spoczywać na ministrze, który musi zaproponować takie rozwiązania organizacyjne, prawne, finansowe dla holdingu, żeby ten holding nie pociągnął w dół i polskiego cukru.
Choćby, rozumiem, prawda? Teraz powiedzmy o specyfice, już odejdźmy od polityki, bo pan na ogół przyjeżdża tutaj z PQF-em, czyli z polską zdrową żywnością, tak jest i w tym roku, tak?
To znaczy ten program...
Ta pani z tymi makaronami jest?
W tym roku nie ma, dlatego że niestety ten program prowadziłem, prowadzę sam, w sensie, prawda, wysiłku finansowego. Swoje oszczędności, powiedziałbym, skromne przeznaczyłem na to. Znikąd nie było specjalnego wsparcia, więc ograniczyliśmy teraz ten program tylko do zasadniczych takich kierunków działania. Mniej wystaw, mniej takich, prawda, widowiskowych rzeczy, bo one są też i kosztowne. Natomiast program PQF, Polska Jakość Żywności, Polish Quality Food rozwijamy. Mam nadzieję, że nowy minister będzie bardziej przychylny tym sprawom, bo sam docenia jakość żywności, więc o tym myślę, że przy okazji pomówimy.